Joanna Bątkiewicz-Brożek. Jezu, Ty się tym zajmij. Ojciec Dolindo Ruotolo. Życie i cuda. Pamięci mojego taty, który bardzo kochał Neapol. Jestem pewna, że to on mnie tam zaprowadził. Będę do Ciebie mówił, ponieważ pragnę wiele powiedzieć ludzkości. Jezus do księdza Dolindo Ruotolo, 1907 rok. Nic, co wyszło spod pióra księdza Dolindo, ani jedno słowo nie może zostać zaprzepaszczone. Święty to kapłan. Święty ojciec Pio, 1967 rok. Ksiądz Dolindo żył, cierpiał i jak Izaak złożył się dobrowolnie w ofierze, by dać świadectwo dla Kościoła, by pokazać, jak kocha się Kościół. Vittorio Maria Constantini, biskup Sessa Aurunca, 1975 rok. On urodził się świętym. Święty Antoni, Franciszek czy Augustyn, oni wszyscy najpierw wiedli ziemskie, czasem wręcz upojne życie, a potem nawracali się i stawali świętymi. A ksiądz Dolindo świętym się urodził. Które dziecko w wieku 2 lat czuje Jezusa żywego na ustach mamy, zapach Jezusa na jej płaszczu, kiedy wraca ze mszy? A Dolindo to czuł. Które dziecko bite do krwi, z otwartymi ranami po operacji, któremu ojciec wykręca ręce, a potem zamyka je w komórce z węglem i szczurami, w bezgranicznym strachu modli się za tego samego tatę i wychwala Boga? Kto wystrugałby potem własnymi rączkami krzyż i całował go z miłości do męki Chrystusa? Powtarzam to wszędzie. Urodził się świętym. Który kapłan odsunięty na 20 lat od odprawiania mszy i od spowiedzi nie tylko zostanie w kościele, ale i będzie go kochał i nie pozwoli powiedzieć o kościele złego słowa? Heros pokory. Kto przed tymi, którzy obrzucają go oszczerstwami, klęka i błogosławi im? Święty. Grazia Ruotolo, najbliższa żyjąca krewna sługi Bożego, księdza Dolindo Ruotolo, Neapol, styczeń 2015 roku.
Perła odnaleziona. Z wielką radością przyjąłem wiadomość o tym, że powstała książka poświęcona księdzu Dolindo Ruotolo. Z jeszcze większą książkę tę przeczytałem. I od razu pragnę przestrzec czytelnika. Autorka, pani Joanna Bątkiewicz-Brożek, to złodziejka. Skradnie wam każdą wolną chwilę. Dlaczego? Bo od świadectw o neapolitańskim kapłanie trudno się oderwać, a po przeczytaniu zostaje dojmujące łaknienie poznawania księdza Ruotolo więcej i więcej. Mój Dolindo. Po raz pierwszy zatknąłem się z księdzem Dolindo za pośrednictwem jego charakterystycznej modlitwy: Jezu, Ty się tym zajmij. Mówili mi o niej moi włoscy przyjaciele Bruno i Silvia Serafini z Maceraty na początku lat 90. ubiegłego wieku, goszcząc mnie jeszcze jako seminarzystę podczas letniej praktyki językowej. Zapamiętałem wówczas brzmienie modlitwy, nie wiedząc, od kogo ona pochodzi. Jako młody kapłan natrafiłem na wzmiankę o księdzu Dolindo, wczytując się w biografię świętego ojca Pio. Wywarł na mnie wrażenie ślad ukryty w reprymendzie włoskiego stygmatyka pod adresem pielgrzymów z Neapolu. Czemu przychodzicie do mnie, skoro u siebie macie świętego? Postanowiłem tym śladem podążyć. Zadałem sobie pytanie, kim jest ów święty z Neapolu? Po kilku latach pracy w duszpasterstwie akademickim wyjechałem na staż naukowy do Włoch. Zgłębiając włoski personalizm, natrafiłem na błogosławionego Antonia Rosminiego i na księdza Dolindo Ruotolo, dwóch kapłanów zranionych trudną miłością do Kościoła. Podobne doświadczenie bolesnej próby wiary w swoim Kościele, podobna postawa heroicznej pokory i miłości do Matki Eklezji. Wyprzedzili epokę, dlatego też wydawali się do niej niedopasowani. Mimo że dzielił ich dystans całego pokolenia, ksiądz Dolindo urodził się 27 lat po śmierci księdza Antonia, połączyła ich heroiczna walka o autentyczność przesłania ewangelicznego i wysiłek najdoskonalszego spojenia go z życiem. Obaj zderzyli się z Goliatem świętego oficjum, starli się z obawami i lękami epoki, gnuśnym letargiem, któremu uległo wielu stróżów dobrej nowiny. Kluczem do osiągnięcia zwycięstwa na krzyżu jest zawsze gotowość do wstąpienia na niego i oddania życia, tak jak zrobił to Chrystus. Antonio Rosmini musiał o ponad pół wieku dłużej od księdza Dolindo czekać na rehabilitację. Za to o wiele szybciej zasłużył na uznanie świętości życia. Został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w listopadzie 2007 roku. Sprawa kapłana z Neapolu jeszcze czeka na swój chwalebny finał w Kościele. Zapoznawałem się z nielicznymi książkami o księdzu Dolindo, z jego autobiografią, kwiatkami, listami do kapłanów i do swych duchowych córek. Pewnego razu dowiedziałem się o jego charyzmacie proroctwa wyrażanym za pośrednictwem Imaginette i z niezwykle miłym zaskoczeniem natrafiłem na ślad jego profetycznej intuicji, wyrażonej 13 lat przed wyborem Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, co do przyszłej konfrontacji Jana Pawła II z ateistycznym światem komunizmu. Dotarłem też do świadectw o nim arcybiskupa Pawła Chnilicy, słowackiego bohatera podziemnej walki o przetrwanie Kościoła u naszych południowych sąsiadów. Ksiądz Dolindo bywał obecny w moich homiliach i katechezach. Podczas wakacji duszpasterskich spędzanych w małej nadmorskiej parafii nieopodal Wenecji zauważyłem, jak niektórzy Włosi żywo reagują zainteresowaniem na postać neapolitańskiego kapłana. Roberta i Alberto, którzy od niedawna zbliżyli się do kościoła, poczuli się żywo zainteresowani świadectwem o księdzu Dolindo, zwłaszcza że dotąd nic o nim nie słyszeli, pomimo częstych wyjazdów zawodowych pod Wezuwiusza. Na początku września 2015 roku pojechaliśmy razem odwiedzić świętego. Dzięki tej wizycie zobaczyłem kościół świętego Józefa i Madonny z Lourdes. Odprawiłem mszę przy grobie księdza Dolindo. Poznałem też strażniczkę jego pamięci, bratanicę, panią Grację Ruotolo. To były chwile uprzywilejowane, spotkania ze świętością duchowego giganta z Neapolu. Siostry franciszkanki zaopatrzyły mnie w nowe książki. Zwiedzając kościół świętej Teresy al Muzeo, zetknąłem się z niską zakonnicą w szarym habicie, Filipinką, która jakby od niechcenia rzuciła w moim kierunku: trzeba uważać, bo kto się zajmuje sprawą księdza Dolindo, zapłaci cierpieniem. Po czym od razu przeszła do wyjaśniania ściszonym głosem, bowiem zakonnice modlą się nieustannie przed Najświętszym Sakramentem, że tutaj właśnie zastała księdza Ruotolo wiadomość o rehabilitacji i tu, po wielu latach, mógł znowu odprawić mszę świętą. Po powrocie do kraju czekały na mnie niekorzystne nowiny o moim zdrowiu. Powtarzanie badań diagnostycznych, przygotowanie do operacji, planowanie dalszej terapii. Przyszedł czas, abyś oddał coś z siebie bezpowrotnie, powiedziała mi znajoma lekarka. Kwiatki księdza Dolindo wraz z modlitwą Jezu, Ty się tym zajmij, powędrowały wraz ze mną do kliniki. Miałem w pamięci niedawną wizytę w Neapolu i to, co mi wyszeptała siostra w kościele świętej Teresy. Sandra, Inna fanka księdza Dolindo, gdy dowiedziała się o mojej próbie, postanowiła ukarać świętego. Odwróciła do ściany jego fotografię, mówiąc: pozostaniesz tam, aż się poprawisz. Brzuch mnie bolał ze śmiechu, gdy się o tym dowiedziałem. Wieczorem przed zabiegiem zadzwonił telefon. Gracja z Neapolu. Padre, pamiętaj, Dolindo wybrał sobie ciebie. Modlimy się tutaj w twej sprawie u jego grobu. Jezu, ty się tym zajmij. Jezu, ty się tym zajmij. Ktoś z lekarzy powiedział mi, że być może nie będę mógł mówić. Co zatem będę robił? Będziesz pisał. Kiedyś pewien ojciec wyjaśnił swemu synkowi przed odwiedzinami u mnie, że idzie się spotkać z Bożym Wojownikiem Jedi. Gdy maluch mnie zobaczył, był wyraźnie rozczarowany. Nie było ani włóczni, ani miecza, ani miotacza ognia. Czym zatem walczy ten Boży Wojownik? Piórem, odpowiedział ojciec. Bardzo mi to przypadło do gustu. Dziś walczę i słowem, i ustami, i piórem. Jezus wszystkim się zajął. Ostatnio usłyszałem od mego chirurga: masz pan jakieś chody u góry. Jak tak dalej pójdzie, przeniosę się na emeryturę. Ksiądz Dolindo przyszedł do mnie w samą porę przekraczania kapłańskiej dwudziestki i życiowej pięćdziesiątki. Wielu mistrzów duchowych przestrzegało przed demonem południa. To duch zniechęcenia dopadający wędrowca w połowie drogi. Już nie pamięta entuzjazmu początków, a celu wędrówki nie widać. Nadchodzi znużenie, słońce parzy w głowę, stopy robią się ciężkie. Ogarnia pokusa zatrzymania się w połowie drogi, pokusa połowiczności. Dopada ona tak kapłanów, jak i małżonków, a także innych samotnych żeglarzy. Zwłaszcza, gdy jeszcze nadciąga jakieś cierpienie. Uczeń Chrystusa. Dolindo znaczy ból, napisał sam o sobie w swej autobiografii. Dolindo znaczy świętość, zdaje się dopowiadać Duch Święty. Ukrył się dobrze. Niebawem minie pół wieku od jego odejścia, a wciąż niewielu ludzi o nim słyszało, nawet we Włoszech. Dyskretny i pokorny, jak całe jego życie. Miał się za ostatniego i najnędzniejszego. Pragnął tylko chwały Bożej. Dlaczego przychodzicie do mnie, skoro macie u siebie świętego? Dziwił się ojciec Pio, gdy widział przybywających do San Giovanni Rotondo Neapolitańczyków. Ksiądz Ruotolo skrył się nie tylko w Neapolu pod Wezuwiuszem, w mieście śmierci i Camorry. Tkwi wciąż schowany, zarówno w archiwach swego apostolatu wydawniczego, skrupulatnie strzeżonego przez braci i siostry zakonu franciszkanów od Niepokalanej, jak i w zasobach kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Tam bowiem trafiły materiały zarezerwowane na potrzeby procesu beatyfikacyjnego. Ukrył się przede wszystkim za Słowem Bożym, jak wytrawny prorok, prawdziwy apostoł, sługa kerygmatu. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pierwszy list do Koryntian 2:2. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My, głupi dla Chrystusa, wy, mądrzy w Chrystusie. My, niemocni, wy, mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Pierwszy list do Koryntian 4:9-13. Kochał Słowo Boże. Czytał je, studiował, skomentował wszystkie księgi Pisma Świętego. Przepowiadał je z mocą i wytrwale. Jego bratanica, Grazia Ruotolo, powiedziała mi pewnego razu, że ksiądz Dolindo był przekonany, iż ludzie dowiedzą się o nim dopiero wtedy, gdy Biblia materialnie znajdzie się w ich rękach. Stał się sługą powrotu Pisma Świętego z wygnania w naszym kościele, który na Soborze Watykańskim II wśród priorytetów duszpasterskich przyjął przywrócenie centralnej rangi Słowu Bożemu w liturgii i życiu współczesnych katolików. Bardzo mu zależało na tym, by współcześni wyznawcy Jezusa z Nazaretu stali się na nowo talmidim, uczniami, a nie klientami. Uczeń ma ucho otwarte, co wyraża dobitnie jeden z najstarszych wizerunków Matki Bożej w rzymskich katakumbach. Widać tam Maryję, pierwszą i najwierniejszą uczennicę pańską, z wyraziście wyeksponowanym uchem. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Izajasz 54:5. Jak wyjaśnia biblista David H. Stern, słowo uczeń nie jest w stanie oddać bogactwa więzi łączącej rabina i jego talmidim. Więź ta zasadzała się na zaufaniu w każdej dziedzinie życia, a jej celem było to, aby talmid stał się jak jego rabbi. Ewangelista święty Marek zauważa, że Jezus z tłumów, które za nim szły, przywołał do siebie tych, których sam chciał. Osoby te były powoływane jako uczniowie, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Marek 3:13-14. Jak wyjaśnia niemiecki biblista E. Schweitzer, oznacza to, że uczniowie z nim przebywali. Chodzili z nim, jedli i pili, słuchali tego, co mówił i patrzyli, co czynił. Byli z nim zapraszani do domów, albo też odwracano się od nich i niego. Nie zostali powołani do wielkich czynów religijnych czy jakichkolwiek innych. Zostali zaproszeni, by być przy Jezusie jako jego towarzysze. Dlatego nie mieli napawać się własną ważnością, przypisywać sobie osiągnięć czy obarczać się odpowiedzialnością za niepowodzenia. Mieli tylko uważnie obserwować Jezusa i to wszystko, co dzieje się za Jego sprawą. Na Niego mieli złożyć swe troski, zmartwienia i obawy. Ponadto z ewangelicznego tekstu wynika, że przebywanie z Jezusem, naśladowanie Go i współudział w Jego misji są z sobą powiązane. Jezus upoważnił swoich uczniów do tego, by czynili Jego dzieło. Co więcej, w większości Ewangelie używają tych samych słów do wyrażenia działania zarówno Jezusa, jak i uczniów, na przykład w odniesieniu do głoszenia, nauczania, ewangelizowania, egzorcyzmów i uzdrawiania. Uczniowie mieli po prostu ogłaszać i czynić to, co Jezus ogłaszał i czynił. Byli ambasadorami Chrystusa. Przez nich przemawiał Bóg. Porównaj drugi list do Koryntian 5:20. Temu opisowi w pełni odpowiadają życie i misja księdza Dolindo Ruotolo. Pozostawał pod wrażeniem faktu, że istnieje niemalże identyfikacja między Jezusem a kapłanem, do tego stopnia, że nie tylko jest posłany jako ambasador boskiego króla, ale wręcz uczestniczy w jego królowaniu. Dla księdza Ruotolo kapłaństwo było sposobem takiego właśnie przeżywania więzi identyfikacji ucznia ze swym boskim mistrzem. Jezus Tobą zawładnął i powinieneś wnieść jego odblask w ten świat pełen ciemności. Jesteś cały jego, a on żyje w tobie. Nie ma innego ciała, aby stać się widzialnym, jak twoje. Nie ma innej pielgrzymującej duszy, poprzez którą mógłby podejmować na nowo swą drogę miłości, jak twoja. Nie posiada innych ust, by przemawiać do ludzi, jak twoje. Nie ma innych rąk, by błogosławić i rozgrzeszać, jak twoje. Winieneś zatem żyć w nim i poprzez niego. Powinieneś pokochać go i oddać mu całkowicie samego siebie do tego stopnia, aby niczego obcego względem siebie w tobie nie znalazł. Jakakolwiek zgorzelina twej nędzy jest mu zawadą i go w tobie zasłania. Przechodzisz przed nim i własnym cieniem go zakrywasz. Nie może w żadnym przejawie twego życia rozkwitnąć, bo pokrywasz go szronem tego świata. Nie wychyli się zza twych poczynań, jeśli uodpornisz je na działanie jego łaski. Nie uśmiechnie się do innych z powodu twego serca zarażonego smutkiem spowodowanym bezładnym życiem. Pozostaje w tobie udręczony i ukrzyżowany, o ile nie złożony w grobie. Oto istota uczniowskiej wrażliwości księdza Ruotolo. Kto mnie widzi, winien widzieć Jezusa. Kto całuje moją dłoń, winien całować Jezusa. Powinienem stanowić rodzaj pachnącego olejku, pociągającego innych ku niemu przyjemnością jego woni. Nie dozwól, mój Jezu, bym nawet raz jeden przeszkodził ci przejść przeze mnie i raz jeden nie żył w tobie. Spraw, bym pozostał wierny misji, jaką mi zleciłeś, aż do śmierci. Dzięki tej szczególnej, życiodajnej więzi za zmartwychwstałym, jak podkreśla teolog misji David Bosch, uczniowie Jezusa stawali na czele ludu mesjańskiego czasów ostatecznych. Paul Miner skomentował to następująco. We wczesnym kościele historie uczniów były rozumiane jako archetypy dylematów i możliwości, których doświadczali późniejsi chrześcijanie. Każdy fragment Ewangelii stawał się przesłaniem dla Kościoła, ponieważ każdy chrześcijanin miał relację z Jezusem podobną do tej, jaką mieli Jakub, Jan i inni. Taki jest sens wpatrywania się w życie świętych i wyczytywania zeń wskazań i zachęt dla samych siebie. We współczesnym wsłuchiwaniu się w Słowo Boga może nam pomagać tak zwana analogia wiary, czyli przykład tego, jak Słowo spełniało się w życiu błogosławionych uczniów Pańskich, którzy nas poprzedzili. Święci ratują ten świat. Ojciec Pio wielokrotnie przestrzegał przed ukrytą apostazją, zawłaszczającą serca i wytwory kultury człowieka współczesnego. Święty Jan Paweł II pisał, że europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Obaj mieli na myśli jeden z najcięższych grzechów, których może dopuścić się chrześcijanin. Gdy po wielu latach świadomego i szczerego podążania za wiarą decyduje się na zerwanie więzi z Chrystusem i jego Kościołem. Niemniej to, co w pierwszych pokoleniach uczniów Chrystusa wywoływało ból i łzy, dziś wydarza się niemal niepostrzeżenie, bez przypisywania temu jakiegokolwiek znaczenia. Skoro chodzi o niewiele znaczący epizod, to skąd w naszym społeczeństwie bierze się niewyobrażalna epidemia gniewu, narkotyków czy depresji, ogarniająca zasobne społeczeństwa? Wiele osób żyje obecnie tak, jakby Boga nie było. Tymczasem biskupi zgromadzeni na synodzie zwołanym 20 lat po śmierci księdza Dolindo Ruotolo, poświęconym sytuacji Kościoła w Europie od 1 do 23 października 1999 roku, doszli do wniosku, że świat potrzebuje dziś ludzi pokroju świętego Franciszka czy świętego Dominika. Nie uratują nas bowiem takie działania jak nowy program duszpasterski, nowa strategia czy nowy katechizm. Uratują nas święci. Przekroczyliśmy bramy trzeciego tysiąclecia. Żyjemy w jednoczącej się Europie, w której ludzie zapełniają stadiony i wielkie hale technoparty, a opuszczają katedry. Mamy niż demograficzny i patrzymy na świat przeniknięty debatą i polityką. Boimy się emigrantów, boimy się inwazji islamu. Na rynek wchodzą nowsze i tańsze narkotyki i używki. Wielu młodych ludzi rezygnuje z życia, spędzając czas przed komputerem. Specjaliści mówią już o nowej, wirtualnej, internetowej osobowości, przystosowanej do spraw wyłącznie łatwych i lekkostrawnych. Jan Paweł II powtarzał, że nie partie, nie rewolucje, lecz święci uratują ten świat. Często to właśnie życie świętych, a nie naukowe prace historyków, filozofów czy teologów, było najlepszą interpretacją znaczenia danych wydarzeń. Dzięki świętym odczytamy znaki czasów i to właśnie dzięki nim nauczymy się na nowo odmawiać credo. Hans Urs von Balthasar życie świętych nazywał dogmatyką doświadczalną. Czymś takim jest księga życia i cierpienia księdza Dolindo Ruotolo. Chętnie dziś przywoływana i postulowana rewolucja w Kościele zależy od obecności ludzi, którzy poradzą sobie z dramatem oddzielenia w sobie plew i ziarna i w ten sposób dadzą wszystkim tę jasność, której nie można dojrzeć w samym słowie. Jak przekonywał ówczesny kardynał Józef Ratzinger, ocalenie Kościoła może przyjść i przychodzi tylko z jego wnętrza. Nie jest ono uzależnione od dekretów hierarchii. Papież Jan Paweł II niejednokrotnie mówił: Kościół dzisiejszy nie potrzebuje nowych reformatorów. Kościół potrzebuje nowych świętych. Ważną dla Kościoła, konfrontującego się nieustannie z kryzysem duchowym ludzkości, kwestią zdaje się to, czy istnieją święci, którzy są gotowi dokonać czegoś nowego i żywego. Inaczej, bez owego radykalnego wezwania do świętości, Kościół, zamiast wnosić w świat zaczyn Ewangelii, sam w sobie odbija jego kryzys. Już na Soborze Watykańskim II młody biskup krakowski Karol Wojtyła mówił, że bez świętości Kościół jest niezrozumiały. Ta świętość Kościoła ukazuje się jednak w szczególności w osobach ludzkich. Oskarżano papieża Jana Pawła II o to, że uruchomił fabrykę świętych, czyli wyniósł na ołtarze więcej świętych i błogosławionych niż w poprzednich epokach dziejów Kościoła wszyscy papieże razem wzięci. Polski Ojciec Święty odpowiadał wtedy, że pretensje należy kierować do Ducha Świętego. Być może dziś, jak nigdy dotąd, potrzebujemy rewolucji świętości. I żeby na jej potrzeby Kościół wydobywał z zapomnienia wszelkie perły Bożego działania w nim. Świętość to najważniejsze kryterium wiarygodności Kościoła, dowód na jego chrześcijańską substancję. Ksiądz Dolindo Ruotolo z całą pewnością stanowi taką perłę. Jak w przypowieści Jezusowej, jest ona wciąż głęboko ukryta. Potrzeba, aby ktoś za cenę maksymalnego wysiłku ją odnalazł. Droga życiowa księdza Dolindo Ruotolo oraz jego doświadczenie cierpienia w kościele to niełatwa lektura. Niemalże 19-letnie odsunięcie go od zadań kapłańskich w następstwie fałszywych oskarżeń, ostracyzm, jakiego doznał w zgromadzeniu zakonnym i rodzinie, długie i wydaje się absurdalne przesłuchania i procesy urządzane przez kongregację świętego oficjum, umieszczenie jego dzieł biblijnych na indeksie ksiąg zakazanych, liczni nieraz anonimowi wrogowie, wypisujący paszkwile szargające mu opinie, zdrada doznana ze strony jednej z jego córek duchowych, przymusowe badania psychiatryczne, ludzkie docinki i złośliwości. Trudno to wszystko wyjaśnić. Dobrze, jeśli czytelnik, wczytując się w tę książkę, będzie świadomy intencji jej bohatera. Miałem zawsze wielką miłość do Kościoła, do papieża, do kapłanów. Tę moją miłość Jezus swym działaniem i obecnością doprowadził do gigantycznych rozmiarów. Największy ból w mym obecnym uniżeniu odczuwam z tego powodu, że uderzenie przyszło od papieża i Kościoła, których tak bardzo miłuję. Lecz ja oddałem się w ofierze za ten Kościół i wydaje mi się to logiczną tego konsekwencją. Jestem wewnętrznie przekonany, że takie perły jak Padre Dolindo winny być wyciągane na światło dzienne jako przedmiot chluby dla wyznawców Chrystusa we współczesnym świecie. Mam przeczucie, że dla zagonionego, zagubionego i zmęczonego człowieka ksiądz Dolindo Ruotolo będzie jak maska tlenowa w zatęchłym klimacie postnowoczesnego udawania. Obudzi w niejednym sercu ufność w miłość Bożą i dostarczy odwagi w ryzykowaniu na rzecz poznania pełnego sekretu udanego człowieczeństwa. W skamieniałych sercach jego akt zatracenia się w woli Bożej może zdziałać równie dużo dobrego, co przesłanie siostry Faustyny o Bożym miłosierdziu. Gdy Maryja ukazywała się w Fatimie, Lourdes czy w La Salette, nikt z obecnych jej nie widział. Ludzie zdawali sobie sprawę z jej obecności po odbiciu w twarzach wizjonerów. Wpatrując się w oblicze ubogiego kapłana z Neapolu, można doznać podobnego objawienia. Wielu po spotkaniu z nim przestało mieć wątpliwości, czy Kościół na ziemi na pewno należy do Chrystusa. Ksiądz Robert Skrzypczak w roku 135 urodzin księdza Dolindo Ruotolo.
Wstęp. 6 października 1940 roku, w 58 urodziny księdza Dolindo, Jezus w czasie tzw. lokucji wewnętrznej, nie widzenie, a wewnętrzne słyszenie za sprawą łaski, dyktuje kapłanowi z Neapolu akt zawierzenia, znany jako Jezu, Ty się tym zajmij. Duchowny nie przypuszcza, że modlitwa zmieni życie tysięcy osób. Ale to nie jedyna modlitwa, ani nie pierwsze i nie ostatnie słowa, jakie Jezus przekazuje księdzu Dolindo. Kilka tysięcy stron zapisków ksiądz osobiście wręczy Piusowi X, a potem Benedyktowi XV. Ponad 220 tysięcy imaginette, obrazków zaczynających się od słów Jezus do duszy, Maryja do duszy, napisanych przez niego drobnym pismem także w czasie lokucji wewnętrznych, trafi za życia kapłana do wielu osób. Ksiądz Dolindo pozostawił też 33 tomy, każdy liczący ponad 1000 stron, komentarzy do Pisma Świętego. Opasłe zbiory kazań, rekolekcji i rozważań o życiu Jezusa, Maryi, o czyśćcu, niebie i aniołach, których także widział. Wszystko to Kościół najpierw zaaprobuje, po czym w 1940 roku wpisze na indeks. Tuż za książkami pornograficznymi. Tymczasem w liście do księdza Dolindo z 1967 roku, na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, ojciec Pio napisze: „Nic, co wyszło spod Twojego pióra, nie może zostać zaprzepaszczone”. Prześladowany. Historia życia neapolitańskiego mistyka to niezwykle przejmująca opowieść o ludzkich losach. Od kołyski po ostatnie dni. Życie nie szczędziło mu poniewierania, przemocy ojca i przełożonych, głodu, samotności, odrzucenia, zdrady najbliższych przyjaciół, oszczerstw, prześladowań, całkowitego niezrozumienia, a na koniec cierpienia fizycznego do granic możliwości. Przyjmował to wszystko z wdzięcznością wobec Boga. W aktach procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego czytamy: „Pewnego dnia znaleźliśmy księdza Dolindo przed otwartym tabernakulum. Wyciągał rękę do góry, jakby chciał go dotknąć. Zanosił się płaczem, bo zakazali mu nawet przyjmować komunii. Pytał Jezusa z anielską wręcz adoracją: „Czemu?”” Tak relacjonował w czasie przesłuchań ojciec Germano Ventura, pasjonista z domu generalnego w Rzymie, gdzie przez miesiące z nakazu świętego oficjum więziono księdza Dolindo. Neapolitańczyk jest w czołówce najbardziej prześladowanych i nękanych kapłanów w historii byłej inkwizycji. Zarzut? Udawanie świętości oraz głoszenie nowości w kościele. O co chodzi? Msza święta w języku narodowym, codzienna komunia oraz w Wielki Piątek, możliwość odprawiania dwóch mszy przez kapłana w ciągu jednego dnia, wreszcie apostolat kobiet jako konsekrowanych dziewic, których misję ksiądz Ruotolo nazywa dziewiczym kapłaństwem. Matka Boża użyła tego terminu, objawiając się kapłanowi. Postulaty, które dziś są częścią życia Kościoła, ksiądz Ruotolo wysunął na początku lat 20. XX wieku. Zupełnie ich wtedy nie zrozumiano. Świadkowie. Byłam małą dziewczynką. Pamiętam, jak po powrocie z przesłuchań w Rzymie wuj ustawiał się w kolejce do komunii. Szedł w rzędzie za innymi, w sutannie. Gracja Ruotolo, bratanica sługi Bożego, mimo zaawansowanego wieku przywołuje wyraźne wspomnienia. Wuj często zmieniał kościoły. To nie było łatwe. Spojrzenia ludzi, wytykanie palcami. Questi disgraziati, nikczemnicy, w sumie 20 lat to trwało. Zabraniali mu odprawiać msze i spowiadać. Przeżywał to. Umberto Cervo, syn duchowy księdza Dolindo Ruotolo, przykłada dłoń do brody i ostrym ruchem w przód alla Napoletana demonstruje wciąż żywe zdenerwowanie. Lepiej, żebym milczał. Ojciec zabraniał nam krytykować Kościół, dodaje przełykając łzy. Gracja. Nigdy nie przestał kochać Kościoła, nigdy. Modlił się nieustannie za swoich oprawców. Jak włoił mu ojciec, alał go i głodził przez 14 lat, to też modlił się za niego. Potem jak zobaczył ojca w przedsionku piekła, wyciągał go stamtąd, odprawiając za jego duszę mszę za mszą. Gdy poniżył go publicznie przełożony w seminarium, ksiądz Ruotolo błogosławił mu. Kiedy zdradziły go najbliższe córki duchowe, ukląkł przed nimi. Gracja jest jedyną żyjącą krewną księdza Dolindo. Kiedy był młodym księdzem, biegał po mieście, szczuplutki, w okrągłych okularkach, w jednej ciągle cerowanej sutannie. Gdy się ubrudziła, prał i nieraz wkładał mokrą, bo nie zdążyła wyschnąć. Błogosławił ulice, kamienice, sklepy. Wyrzucał demony z domów publicznych, z mafijnych kryjówek Camorry. Pochylał się nad chorymi na tyfus, cholerę w szpitalach. Poza świętym Józefem Moskatim mało kto tak robił, wspomina neapolitanka. A kiedy głosił kazania, kościoły pękały w szwach. Wchodzę do Santa Maria di Lourdes, San Giuseppe przy Via Salvatore Tomasi. Kolejka wije się przez cały kościół. Ludzie czekają na klęczkach, a z konfesjonału, gdzie siedzi wuj, bije łuna światła. Do dziś mam dreszcze, gdy o tym mówię. Nigdy nie wziął ani centizimo za odprawienie mszy świętej. Taki ślub złożył Bogu w ofierze. Kiedy odprawiał mszę, czuliśmy obecność Jezusa w pokoju, mówi Umberto Cervo. Ksiądz Dolindo był dla niego jak ojciec. Połowę obiadu codziennie zanosił biednym na ulicę. Moja siostra opiekowała się nim 40 lat. Raz o 4 rano odebrałem od niej telefon. Umberto, biegiem, szybko, ojciec! Zastaliśmy go pod łóżkiem. Był zziębnięty jak zawsze, bo też nigdy się nie przykrywał, nawet w zimie, żeby się umartwiać. Leżał pokiereszowany. Był tu znowu, wyjąkał. Wiedzieliśmy, o kogo chodzi. Diabeł nie dawał mu żyć. Anna Smaldone, córka duchowa kapłana, prawnuczka rodzonego brata świętego Józefa Smaldone. Najgorzej było pod koniec, kiedy ojciec pisał książkę o Matce Bożej. Demon powiedział mu: zrobię wszystko, żebyś jej nie pisał. Przyślę ci tylu ludzi, że nie będziesz miał czasu. Zamęczę cię. Ksiądz Ruotolo ostatnie 10 lat życia cierpiał fizycznie do granic możliwości. 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, dostaje paraliżu połowy ciała. Nie rezygnuje jednak z aktywności. Dalej pisze, przyjmuje ludzi. Zgarbiony, o lasce, ma otwarte rany na nogach. W zarzuconym na plecy czarnym płaszczu przesuwa się ulicami Neapolu w rytmie odmawianych zdrowasiek. Kurczowo trzymał w ręce różaniec. Ręcznie robione przez niego drewniane paciorki obijały się o jego laskę. Z daleka było widać jego czarny, okrągły kapelusz. Zaczepialiśmy go. Hej, ojczulku, dokąd idziesz? Wspomina Rosaria, właścicielka sklepu z antykami przy Via Salvator Rosa 55. Miałam wtedy 6 lat. Ojciec Dolindo mieszkał tu nad sklepem taty przez ostatnie lata życia. Pamiętam, jak ciągnął za sobą torbę własnoręcznie uszytą ze skaju. Uginał się pod jej ciężarem. Dobiegałam do niego i chwytałam za jej uszy. Pomogę ci, ojczulku. Ale nie, stanowczo odmawiał. A co tam nosisz? Pytałam. Kamienie, odpowiadał łagodnie. Marszczyłam brwi, niedowierzając. A on na to: Angioletto, to skarby dla zbawienia dusz, wyjaśniał, głaszcząc mnie po głowie. Mówił do wszystkich aniołeczku. To natychmiast nastrajało dobrze do rozmowy, wspomina Anna Smaldone. Dostać się do ojca Dolindo graniczyło z cudem. Codziennie przed kamienicą przykrętej, pnącej się w górę Salvator Rosa stał wężyk ludzi. Biedota i bogaci, szewcy, bariści i znakomicie wykształceni profesorowie, politycy. Niektórzy się bali, bo wiedzieli, że czyta w ludzkich duszach, jak ojciec Pio. Nikomu nie odmawiał. Enrico Medi, słynny naukowiec, słuchał kazań księdza Dolindo na kolanach. Spowiadał się u niego co miesiąc, a przyjeżdżał z daleka. Relacjonuje jedna z sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Niepokalanej. Jak setki innych osób. Wielu trafiało tu prosto z San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio niemal ich wyrzucał. Po co tu przyjeżdżacie? Macie w Neapolu świętego kapłana, do niego idźcie, śmieje się zakonnica. Na zamówienie czytelników. Dzięki wnikliwym i szczegółowym zapiskom autobiografii pisanej na wyraźne polecenie spowiednika, a także za sprawą obszernej korespondencji do matki, córek duchowych i księży, a nawet papieży, jaką zostawił Neapolitańczyk, próbowałam zajrzeć do jego kapłańskiego serca. To była podróż pełna łez i duchowych przeżyć. Ten kapłan przeprowadził mnie przez trudne momenty w życiu i pokazał, jak kochać nie tylko święty, ale grzeszny i poraniony Kościół. Ta książka ma rzucić światło na wciąż mało w Polsce znaną postać włoskiego mistyka i nasycić głód czytelników. Kiedy w 2014 roku na łamach Gościa Niedzielnego opublikowałam tekst o księdzu Ruotolo, przez kolejne 4 miesiące czytelnicy pytali, czy jest coś więcej o tym kapłanie. Gdzie można poczytać o jego życiu? Mam nadzieję, że na tych stronach będzie można nie tylko poczytać, ale wręcz spotkać księdza Dolindo. W książce oddaję mu głos na wyraźną prośbę apostolatury wydawniczej w Neapolu. Pozwól mu mówić na tych kartkach. powiedziała mi jedna z sióstr, która między innymi przepisuje rękopisy księdza Dolindo. Jest tu też wycinek historii Kościoła. W życiu księdza Ruotolo ścierają się siły dobra i zła, świętość i grzech. Wszędzie, od korytarzy seminariów, po sale byłej świętej inkwizycji i zacisze kaplic. I wreszcie jest tu i żywy, współczesny i ten z czasów Dolindo, Neapol. Ukochane miasto sługi Bożego, miejsce przeklęte i święte zarazem. Bez życzliwości i zaangażowania siostry, na jej prośbę nie ujawniam imienia, nic by się nie udało. Dziękuję jej za rozmowy i wspólne wycieczki po Neapolu, za łzy i wzruszenia, za zaufanie, szczególnie w delikatnym momencie, jaki przechodzi jej zgromadzenie. Trwa tam wizytacja apostolska, zgromadzenie i jego założyciel są obiektem wielu ataków. Postulator zawieszonego obecnie procesu beatyfikacyjnego księdza Dolindo, ojciec Massimiliano Maffei, franciszkanin niepokalanej, niestety z tego powodu nie może na razie oficjalnie wypowiedzieć się ani w tej, ani w żadnej innej publikacji. Dziękuję jednak i jemu za pomoc i za błogosławieństwo. Dziękuję świadkom życia księdza Dolindo. Sporo powiedzą na kartach tej książki. Chwilami ich relacje przyprawiają o dreszcz. Dziękuję wreszcie i przede wszystkim wydawnictwu Esprit, Piotrowi Mistachowiczowi i Agnieszce Rudziewicz. Towarzyszyła mi w jednej z wypraw pod Wezuwiusz, niczym anioł stróż. Bez nich nie byłoby tej książki. Uwierzyli we mnie i do samego końca wspierali mnie modlitwą i nie tylko. Bez nich bym nie dotrwała, bo ksiądz Dolindo okazał się wyzwaniem duchowym. Przy powstawaniu tej książki, od zbierania materiałów w samym Neapolu po ostatnie chwile pisania, naprawdę byłam świadkiem i bezpośrednim obiektem walki świata spoza naszych materialnych granic. Będą chwile, że będziesz chciała to porzucić. Wtedy mów: Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij, ostrzegały mnie zakonnice w Neapolu. Wtedy tego nie rozumiałam. Dziś, owszem, rozumiem. Modliło się też za mnie wielu moich przyjaciół i kapłanów oraz dwa zgromadzenia zakonne, za co jestem Bogu i im ogromnie wdzięczna. Także za wsparcie mamie i mężowi oraz za cierpliwość i modlitwę moich dzieci, które z wypiekami na twarzy słuchały opowieści o księdzu Dolindo. Ojcze Dolindo, dziękuję Ci. Jakkolwiek to tutaj zabrzmi, to była nasza wspólna droga w naprawdę niełatwym momencie mojego życia. Nauczyłeś mnie dziękować Bogu także za to, co boli, i kochać Kościół taki, jaki jest, święty i grzeszny. Ksiądz Dolindo przepowiedział pontyfikat Karola Wojtyły. Mówił, że Polska jest nadzieją dla chrześcijaństwa w Europie. Ale niewielu Polaków odwiedza jego grup w Neapolu, bo też i niewielu wie o jego istnieniu. Ci, którym udaje się tam dotrzeć, często mówią, że był to przełom w ich życiu. Za wstawiennictwem sługi Bożego dzieją się dziś udokumentowane cuda, uzdrowienia duchowe i fizyczne, setki. Mam nadzieję, że ksiądz Ruotolo będzie dla Ciebie, drogi czytelniku, duchowym przewodnikiem w każdym najdrobniejszym elemencie Twojego życia, bo to kapłan praktyczny aż do bólu, ale uwaga, choć delikatny, to i bardzo wymagający. Patron kapłanów? Jego historia wciąż jest badana i mam przekonanie, że to jedna z najdelikatniejszych i najpilniejszych misji w Kościele. Całym swoim życiem ksiądz Dolindo pokazuje wielkość sakramentu kapłaństwa. Mógłby być patronem księży, szczególnie tych na krawędzi. Za życia był zasypywany listami od duchownych, którzy przeżywali tak zwaną ciemną noc, zniechęcenie, a nawet depresję. Często rozważali odejście z Kościoła. Zaprowadził wszystkich z powrotem w objęcia Boga i do ołtarzy. To bardzo potrzebny w Kościele apostolat. W 1908 roku Jezus prosi księdza Dolindo, by złożył uroczysty akt rezygnacji z zapłaty za msze święte jako ekspiację za świętokradztwa, jakie mają miejsce w czasie odprawiania mszy przy ołtarzu. To ciekawa zbieżność z misją ojca Pio, który otrzymuje stygmaty z krzyża między innymi w podobnej intencji. Ujawniły to dopiero odtajnione za pontyfikatów Benedykta XVI dokumenty z watykańskich archiwów. Ufaj. Wokół księdza Dolindo Ruotoli działo się wiele nadprzyrodzonych zjawisk. Przeżywał tak zwane lokucje i notował słowa Jezusa. Czuł fizycznie jego obecność, ciepło, a nawet oddech. Widział się z Matką Bożą, miał dar bilokacji. Ale sam podkreślał, że nie jest to najważniejsze, a Jezus sakramentalny i Eucharystia. Powtarzał:
jeśli zdasz się całkowicie na Boga i w każdej chwili życia będziesz mówił Mu: ty się tym zajmij, ja nie mogę nic, to On nie tylko wszystkim się zajmie, ale i pozwoli ci doświadczyć największego cudu, jakim jest Jego realna obecność jako osoby żywej.
I to jest największe przesłanie księdza Dolindo Ruotolo. Ksiądz Dolindo prosił, by wyryć na swoim grobie jedno zdanie. Kiedy tu przyjdziesz, zapukaj 3 razy. Ja nawet z zagrobu odpowiem ci: ufaj Bogu. Referencje. Kochało go wielu duchownych. A kiedy jego dzieła wpisano na indeks, w jego obronie stanęło pół kolegium kardynalskiego. Ale najlepsze rekomendacje zostawił mu chyba święty ojciec Pio. Kiedy spotkali się w San Giovanni Rotondo 16 października 1953 roku, a 71-letni wówczas ksiądz Dolindo poprosił stygmatyka o spowiedź, ten spojrzał na niego, rozpostarł szeroko ramiona i powiedział: spowiedź? Tobie jej nie potrzeba. Jesteś cały błogosławiony. Zapraszam więc teraz ciebie, czytelniku, na spotkanie z księdzem Dolindo Ruotolo i w podróż po Neapolu.